Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w studiu Radia Doksa pani Magda Meissner, Katarzyna Brandt, Monika Zaremba i Agnieszka Kosowska. Mamy dzieci specjalnej troski, dzieci z niepełnosprawnościami. Tutaj jedna nasza rodzynka, mamy nadzieję, weszła właśnie na drogę zdrowia. Hania jest po transplantacji serca, ale lata opieki, lata chorowania sprawiły, że to życie wyglądało w taki właśnie sposób mocno ograniczony też i zawodowo, i jeśli idzie o samorealizację. Robicie, co możecie, żeby mieć oddech, żeby złapać trochę takiego czasu dla siebie. Dosyć szybko z tego, co mówicie, musiałyście zrozumieć, że pojąć tą taką prawdę, że tak naprawdę to, czy będziecie miały siły dla swoich dzieci, czy będziecie miały siły dla rodziny, to zależy też od tego, czy wy będziecie w jakiejś formie, tak? Że wy musicie mieć taki dopływ świeżego powietrza i dopływ dobrej energii, żeby móc w takim kieracie tak naprawdę funkcjonować. Jest w tym wszystkim także małżeństwo, tutaj radzicie sobie, nawet wyrywając z takiej codzienności niewielkie chwile. Natomiast już tak z perspektywy lat, czy jesteście w stanie zaobserwować jakieś takie pułapki, w które łatwo wpaść w relacji małżeńskiej właśnie w takiej trudnej sytuacji, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko chore, dziecko niepełnosprawne? Na co uważać?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim poświęcamy się, i w ogóle jak się pojawia w rodzinie dziecko, to matka się koncentruje na dziecku. W momencie, kiedy się pojawia dziecko niepełnosprawne, to ta koncentracja to chyba, nie wiem, razy 100 co najmniej. Ogromny stres, obciążenia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, do szpitali, obciążenie finansowe, które nagle spada na rodzinę. Na to wszystko nikt nie jest przygotowany i tak naprawdę nie wiemy, jak sobie z tym radzić. Bardzo dużo rodzin się rozpada, nie wytrzymując tego i tego galopu takiego terapeutycznego, rehabilitacyjnego.
Takiego jest życia pod pręgierzem w pewnym sensie.
Tak, i pod straszną presją i na tym cierpią. To nie chodzi tylko o życie małżeńskie z mężem, to są jeszcze dzieci zdrowe, o których się nie pamięta bardzo często, które też nie mają w ogóle wsparcia systemowego. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, i to trzeba powiedzieć głośno, nie mają wsparcia systemowego, psychologicznego zapewnionego, a nikt z nas przecież nie rodzi się z taką umiejętnością rodzenia sobie w sytuacjach wszelakich. W sytuacjach stresu, które bardzo często nas po prostu przerasta. My staraliśmy się na przykład poprosić o pomoc psychologiczną dla córki. Dla nas nie było sposobu. Powiedziano nam, że możemy zapłacić ewentualnie prywatnie, ale mówię, Matko Boska, w momencie, kiedy trzeba zapłacić za rehabilitację, za leki, za dojazdy, jeszcze dla psychologa to schodziło na plan dalszy. Ja się dziwię trochę, tak, nie wiem, chyba jakiś palec Boży, że przetrwaliśmy ten taki pierwszy, bardzo trudny okres, te pierwszych kilka lat i gdzieś tam okrzepliśmy, otrząsnęliśmy się i próbowaliśmy sobie znaleźć takie nisze, każdy z nas, żebyśmy po prostu nie zatracili tej więzi. To jest szalenie trudne, ale myślę sobie, że to jest bardzo niesprawiedliwe, przede wszystkim to, że rodziny, nie patrzy się na rodzinę, to nie jest tak, że jest dziecko niepełnosprawne, rodzina jest niepełnosprawna, nie postrzega się rodziny jako całości, idziemy do poradni, dziecko otrzymuje orzeczenie, nikt nie pyta, czy ty, rodzicu, potrzebujesz wsparcia, na jakim etapie jesteś, czy dajesz sobie radę z sytuacją, jaką masz w domu, nikt nie pyta, czy twoje dziecko potrzebuje wsparcia. To jest dla mnie niepojęte i mam nadzieję, że kiedyś się zmieni.
Ale pani Agnieszko, jakby wracając do tej relacji takiej małżeńskiej, teraz...
Ogarniamy, mówiąc kolokwialnie. Mm-hmm. Nie, no, śmieję się.
A czy są takie punkty zwrotne, takie na przykład, takie, wie pani, takie momenty, że aha, coś widać i to już na pewno nie może pójść w tym kierunku, bo to dobrze nie wróży.
Nie, no, staramy się jakoś sobie radzić. Wiemy, co jest najważniejsze. Ważne jest to, żebyśmy byli razem, ważne są dzieciaki. Wiemy, co jest ważne w życiu. I staramy się robić wszystko, żeby to, co najważniejsze, uratować. I ja myślę sobie, że Franek dla nas, on nam podniósł niesamowicie wysoko poprzeczkę. Pokazał, co jest ważne, a co jest w ogóle to, co pani powiedziała, są rzeczy ważne i ważniejsze. I on tak naprawdę nam pokazał, co jest najważniejsze. I w tym momencie no, staramy się jakoś nie skupiać na drobiazgach, chociaż no, jest bardzo wiele. Jak gdybyśmy powiedzieli, że jest tak fantastycznie, bajkowo, to nikt by w to nie uwierzył, bo tak nie jest. Jest wiele momentów trudnych. Prawda, stresujących, ale jakoś staramy się...
Nadal jest to walka o każdy dzień,
tak.
Bo pytam o to wszystko w kontekście jakby samorealizacji, prawda? Ta samorealizacja to jest też ta relacja małżeńska, to jest też ta relacja bycia mamą dla tych zdrowych dzieci, prawda? Tutaj w przypadku pani Magdy, pani Agnieszki, Moniki. jakie są te pułapki takie, w które najłatwiej wpaść, jeśli nie jest się w żaden sposób przygotowanym, takie niedobrze wybrane drogi, co widać dopiero z perspektywy czasu?
Wydaje mi się, że w relacji z mężem to myśmy jakoś dali radę, że to jakoś przewartościowało nasze życie, wzmocniło nasz związek. Natomiast taką pułapkę widzę w zapominaniu tutaj w takim cudzysłowie o zdrowym dziecku, prawda? Że ono gdzieś tam funkcjonuje na obrzeżach, tak? Bo nie potrzebuje takiej naszej uwagi. No i tutaj ja się bardzo starałam, nie wiem, to już starsza córka by musiała ocenić, na ile to moje staranie zakończyło się sukcesem, bo ona już ma w tej chwili 24 lata, więc już jest zupełnie dorosła osoba. Żeby ona się nie czuła taka odrzucona. Ona miała 5 lat, jak się urodziła Julka, więc naprawdę wymagała też mojej uwagi, no bo to przecież jeszcze jest malutkie dziecko, tak? A jak gdyby no siłą rzeczy wszystko poszło w Julkę, tak? I myślę, że to jest trudne.
Gdzieś ta czerwona lampka powinna być zapalona.
Myślę, że bardzo taką dużą pułapką to jest brak czasu, który występuje w rodzinie. Przynajmniej w mojej rodzinie tak było. Ja czasami słyszę, że ktoś mówi, nie mam czasu, nie mam czasu. A potem słyszę, jak koleżanki opowiadają w pracy, a ty na dobre i na złe to coś tam, a przyjaciółki, a coś tam i jakieś inne tytuły seriali. A ja mówię, dziewczyny, o czym wy mówicie? Ja nawet tych seriali nie widziałam na oczy. Gdzieś tam mignęło może mi w telewizji. Ja na to nie mam czasu, autentycznie. Także jak ktoś mówi, że nie ma czasu, a zna po kolei każdy serial, no przykro, to jest wybór, tak? To znaczy, że masz czas oglądać ten serial. Ja naprawdę nie mam czasu. Ja gospodaruję każdą minutą perfekcji. Bez map doszłam do perfekcji organizacji czasu w domu. Gotowanie szybko i zdrowo. Musi być, tak? Bo to musi być. Przygotowanie dziecka do szkoły musi być perfekcyjne. Nie można o niczym zapomnieć. Do pracy się trzeba naszykować. Rehabilitację trzeba ogarnąć na godzinę, zdążyć wszędzie być. Wrócić i jeszcze troszeczkę zażyć w sobotę i w niedzielę radości, szczęścia z dnia wolnego. I wtedy dopiero oddychamy, jedziemy gdzieś na rower, wykorzystujemy pogodę czy tam czas, że możemy sobie gdzieś wspólnie pobyć. Natomiast, tak jak powiedziałam, brak czasu to jest to, które troszeczkę nam rozbijało swojego czasu małżeństwo, ponieważ o ile mama najczęściej jeszcze potrafi sobie jakoś to radzić, jest lepszą organizatorką, no nie ukrywajmy, kobiety są dobrymi organizatorami, o tyle mężczyznom nie przychodzi to tak łatwo. I tutaj, no właśnie, mąż czasami mówił, narzekał, że on by chciał jeszcze to, chciałby tamto, on nie może, bo Emila, bo coś. No i wtedy żeśmy zrobili pewien podział ról, tak? Bierzesz Emilę, jedziesz z nią na rower, ja w tym czasie robię swoje. Potem ja zajmuję się Emilą, proszę bardzo, ty jeździsz motorem, tak? Więc takie rozgraniczenie dało nam troszeczkę swobody tylko i wyłącznie dla siebie przez pewien krótki okres czasu, w danym dniu. Przeważnie mówię, to jest weekend, bo w tygodniu nie mamy tego czasu wolnego. Ale jakaś to była forma, tak, jakaś była forma, że każdy z nas ma możliwość troszeczkę samorealizacji tylko i wyłącznie dla siebie tego czasu, tak, żeby w tym czasie coś dla siebie tylko zrobić.
Jak to jest z tymi mężami w kolejce, tak? Bo z tego, co pani mówią, to jest tyle rzeczy ważnych, po prostu, których absolutnie nie można odpuścić, wymagających pielęgnacji, od których zależy zdrowie, życie dziecka niejednokrotnie, szkoły, rehabilitacji i tak dalej. I tak się zastanawiam, jak później tą kolejkę ustawić, żeby gdzieś ten czas też się
trzeba
znalazł.
Też dać im szansę chyba, żeby sami też wykazali się, bo wydaje mi się, że...
Zadbali o swoje miejsce w kolejce.
Dokładnie, bo też najczęściej tak jest, bo mam do czynienia z rodzicami dzieci przewlekle chorych na serce. Głównie, ale też spotkałam się z oddziałami onkologicznymi i tak dalej. No to prym wiodą mamy oczywiście. I widzę, jak te mamy, właśnie to, co powiedziałyśmy na początku, nie dopuszczają do tego dziecka często taty. Także mi się wydaje, że gdyby dały mu się wykazać, to też zobaczyłyby go z innej strony, z innej perspektywy i wzmocniłaby się ta więź, bo ja widzę to po prostu, że właśnie jak dotyka rodzinę choroba, to albo związek się wzmacnia, albo związek się rozpada. To nie ma nic po środku. A natomiast jeżeli chodzi o te pułapki, to na moim przykładzie w pułapkę wpadliśmy, jeżeli właśnie chodzi o zdrowe dziecko, to co pani powiedziała. Hania jest pierworodną córką, natomiast po tych latach jej chorowania, bo jesteśmy po wizycie u psychologa, nie miałam w świadomości tego, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że średnia córka przejęła rolę pierworodnej. I teraz bardzo trudno jest nam tę rolę odwrócić, żeby teraz ta starsza jest zdegradowana, a ta jest na piedestale, można tak trochę powiedzieć. Więc to też jest taka pułapka naoczna, tak, z którą musimy teraz walczyć.
Ale to też jest tak, tak, że też wszystkie robicie tyle, na ile się da na ten moment. No nie da się wszystkiego, nie ma tutaj idealnych rozwiązań, a też myślę, te dzieci, te starsze dzieci, mimo że czasami gdzieś tam niedopieszczone tak, jak powinny być, no też mają swoją mądrość i też widzą pewnie tą sytuację i też gdzieś to...
No my teraz widzimy...
Nie jest pani przekonana?
Widzimy teraz, prawda, po latach... I teraz możemy być takie mądre, tak, i powiedzieć, że tego nie należało, czy tego, a tak to jest takie działanie, no, jak to się mówi, na żywym organizmie, tak? No,
intuicyjne.
Intuicyjne, nikt nas tego nie uczył, nikt nas do tego nie przygotowywał, więc...
Ja myślę, że te zdrowe dzieciaki płacą bardzo wysoką cenę. Ja pamiętam pierwszy rok życia Franka, właśnie te szpitale. Ja byłam tylko na nim zafiksowana i pamiętam te myśli, przecież ona jest zdrowa, ona da sobie radę, ona ma tatę. Tak. A tymczasem temu dziecku wali się świat, bo ono nie wie, co się dzieje, dlaczego ten brat czy siostra jest chory, kiedy karetka w nocy. I tu my naprawdę w tamtym momencie no, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo rozbija się cały świat temu zdrowemu dziecku, tak naprawdę jak bardzo pokiereszowane wychodzi. Ja myślę sobie, no moja córka jest mądrą, fajną dziewczyną, jest bardzo wrażliwym człowiekiem i myślę sobie, że to jest ten balast, który wyniosła. Jestem z niej bardzo dumna, ale też wiem, że to jest inne dziecko, aniżeli jest bardziej dojrzała, aniż jej rówieśnicy. I to było widać na każdym etapie jej rozwoju, że były problemy, że na przykład nie ma o czym rozmawiać, bo ktoś tam o jakichś konikach pono, no w ogóle jakie koniki pono, my tu mamy, prawda, nie wiem, akcję z karetką czy coś takiego, prawda, to pani pewnie
pokiereszowane wtedy, w tamtym czasie, natomiast wynoszą z tego samo dobro, można powiedzieć, tak, bo wrażliwość, dojrzałość.
Ale może czasem taką przedwczesną dojrzałość, tak. Prawda, taką, że jeszcze tak, mogłyby być takimi dziećmi, tak, pożyć takimi błahostkami, tak. Z koleżankami, a jest tutaj jakiś taki ciężar na barkach, prawda, takiej
no tak, ale w tej sytuacji, w takich sytuacjach nie ma idealnych rozwiązań, prawda, tak, żeby było wszystko dobrze. Jak mamy dzieci specjalnej troski, słuchajcie, waszym zdaniem, jak jesteście postrzegane w społeczeństwie, no przez rodzinę, przez męża, to już tutaj mówiłyśmy, ale też przez lekarzy, nauczycieli i pracodawców?
Ja myślę sobie, że my w ogóle jako społeczeństwo mamy problem z tym, żeby rozmawiać tak normalnie, na luzie o niepełnosprawności w ogóle. I tak jak niepełnosprawnych traktuje się albo jak takie biedne dziudziulki, którym się trzeba opiekować, z którym się ani nie witamy, za których pytamy mamę, jak się nazywasz, zamiast powiedzmy sobie dziecko. I podobnie jest tak z nami. Albo matka, bohaterka, no żadna bohaterka, no po prostu taka jest sytuacja w życiu i ja nie czuję
też
się
tak
bohaterką.
Tak, dokładnie.
Ani nie czuję się bohaterką, ani nie czuję się skrzywdzona przez życie, bo takie głosy jest, że taka krzywda wam się działa. Jak można w ogóle mówić o dziecku krzywda? Naprawdę.
Albo no jak ty dajesz radę.
Tak, no co mam zrobić, nie wiem, usiąść w kącie tak, i zacząć ssać kciuki, mówić, że jestem taka biedna, w ogóle zaopiekuj się mną, tak? Więc ja bym chciała, żebyśmy, już jest coraz lepiej, coraz tak swobodniej chyba rozmawiamy o niepełnosprawności, żeby był ten luz. Ja bym chciała być traktowana tak zwyczajnie, chciałabym tylko móc w pracy, żeby prawo pracy mi gwarantowało jako pracownikowi nie przywileje, ale to, o czym rozmawiałyśmy w przerwie, że na przykład chociażby to, że jest opieka nad dzieckiem, które jest niesamodzielne, które ma punkt 7, czyli niezdolne do samodzielnej egzystencji, mam tak jak mamy dzieci zdrowych do 14 roku życia. On jak będzie chory, to ja go nie mogę zostawić powyżej 14 roku życia samego w domu, bo ma nadal ten punkt 7, czyli jest niesamodzielny do samodzielnej egzystencji, więc ja nie chcę litości, nie chcę wywyższania. Chciałabym takich udogodnień praktycznych, które umożliwią mi pracę.
Pani Agnieszko, jak panią znam, to pani nie siedzi z założonymi rękami.
No nie. No nie, z grupą mam, koleżanek, dzieci z niepełnosprawnościami podjęliśmy taką inicjatywę, jakiś czas temu ruszyła właśnie petycja, internetowa skierowana do premier Szydło o to, żeby właśnie rodzicom, którzy są na świadczeniu, umożliwić dorobienie choćby kilku groszy, tak jak mają taką możliwość emeryci, renciści. W czasie konferencji, w której brałam udział, była opowiadana sytuacja mamy, która oddała swoje dziecko, zdjęcie, przepraszam, dziecka na okładkę książki. Wydawca chciał jej wypłacić pieniądze za to i nie mogła przyjąć tych pieniędzy, dlatego że po prostu jest na świadczeniu. Jest mamy albo, to jest niezasłużona kara. Te 1406 zł, które przyjmuje rodzic z tytułu opieki nad dzieckiem, wyręczenia państwa, to normalnie w ośrodkach czytam analizy, bodajże ponad 5000 miesięcznie kosztuje opieka nad osobą niepełnosprawną. I niemożność dorobienia, to w takiej sytuacji jest pani Monika, która w tej chwili 12 lat wypadła z rynku pracy, prawda pani
tak,
Moniko?
Tak, tak, związane ręce. Nie mogę żadnej podjąć nawet pracy, która by trwała, nie wiem, miesiąc czasu, tak, żeby sobie dorobić. Nie mogę, bo automatycznie zabierają mi to finansowanie. Pamiętam, jak starałam się o to, to też panie z pomocy społecznej straszyły mnie prokuratorem. Ja siedziałam z otwartymi oczami i mówię, o czym pani do mnie mówi? Ona, tak, jak jakąkolwiek podejmie pani pracę, to tutaj już wchodzi prokurator nawet może i byłam strasznie przerażona, no ale muszę korzystać z tej pomocy, no bo jak inaczej?
Przy czym nie chodzi to o to, żeby pobierać świadczenie, pracować gdzieś na cały etat.
Nie, absolutnie.
Chodzi, prawda, o pojedyncze dokładnie godziny, tak jak
czy na zastępstwo.
Mówiła, na zastępstwo, tak.
Możliwość taką właśnie, że kogoś nie było w pracy i na miesiąc na zastępstwo za kogoś po prostu wskoczyć.
Tak, kiedy można się spokojnie zorganizować tyle, bez tak, szkody tak, dla dziecka i dla opieki
tak,
nad dzieckiem.
Żeby mieć kontakt z rynkiem pracy, żeby potem jak to dziecko wyzdrowieje, czy są też takie bardzo dramatyczne sytuacje, kiedy dzieci po prostu umierają w wieku 10, 12, 15 lat i wtedy ta matka tyle lat poza rynkiem pracy nie ma powrotu. Dlatego jakby ktoś z państwa chciał podpisać petycję, to tylko właśnie zmierzam na Facebooku, fanpage Chcemy Całego Życia jako rodziny osób niepełnosprawnych, to zachęcam, żeby wejść, podpisać tą naszą petycję, żeby dać rodzicom możliwość.
Tutaj wy dziewczyny jesteście, no pani pracuje, tak? Pani Agnieszko, Monika, teraz dopiero zaczynasz myśleć w ogóle o sobie jako pracowniku. Tak. Tu pani Magda i pani Kasia też pracujecie. Jak jesteście traktowane przez swoich pracodawców?
Czy ja w tej chwili już nie pracuję, bo to się, mówię, tam nie dało poskładać i w tej chwili trudno jest wrócić właśnie na rynek pracy. Natomiast wydaje mi się, że w społeczeństwie naszym, polskim, jest coś takiego, że jest taki bardzo głęboki wizerunek kobiety jako przede wszystkim matki, prawda? Że kobieta to jest matka, to jest, tutaj mamy znak równości i już nie ma nic poza tym. I jeżeli dodamy, że to jest matka dziecka niepełnosprawnego, no to już jest w ogóle matka przez duże matka M, Polka. Matka Polka, prawda?
Bohaterka. Znaczy,
czyli coś, co zajmuje całą
tak,
przestrzeń i tam już
i
nie ma miejsca.
W ogóle nie ma w ogóle mowy o tym, żeby pojawiło się, żebyśmy się pojawiły w jakiejś innej roli, żebyśmy odkryły jakieś swoje, nie wiem, problemy, jakieś swoje
pasje, zainteresowania.
To już nawet nie mówię. Ja miałam taką rozmowę z lekarzem, gdzie z lekarką też, kobietą, prawda? Gdzie jak gdyby powiedziałam, że z pewnymi rzeczami sobie w związku z Julką, że ja sobie nie radzę, tak? I usłyszałam takie zdanie pełne takiego wyrzutu i zdziwienia. Ale przecież pani jest matką. I jak gdyby to zamknęło całą dyskusję, prawda? Że skoro jesteśmy matkami, to znaczy, że sobie we wszystkim poradzimy, ze wszystkim poradzimy i jak gdyby, i tutaj to się zamyka. Czyli i to znajduje odzwierciedlenie niestety, wydaje mi się, też w przepisach, prawda? Bo niepotrzebny nam psycholog, bo przecież jesteśmy matką, więc sobie poradzimy, tak? Co z tego, że dziecko nie może zostać samo w domu? Przecież jakoś sobie pani poradzi, tak? I tak dalej, tak? Że jak gdyby, bo to jest takie wygodne dla wszystkich,
a panie
tak?
sobie radzą, bo wyjścia innego nie ma.
Bo przecież mama sobie zawsze poradzi, więc jakby już cała reszta nie musi, nie musi się starać, czy jakieś tam instytucje też nie, tak? No bo przecież jest matka, tak? I wiadomo, no, ona sobie poradzi.
Pani Katarzyna, jakaś taryfa ulgowa w tej pracy jest? Czy jak to wygląda?
Ja pracuję na państwowej posadzie. Nigdy z pracy nie zrezygnowałam. No oczywiście na czas tego okresu macierzyńskiego i wychowawczego urlopu. Natomiast zawsze chciałam, ja nie chciałam się afiszować z tym i nie chciałam się domagać jakichś specjalnych przywilejów w związku z niepełnosprawnością mojego dziecka. Jestem pracownikiem takim samym jak każdy inny i tak jestem traktowana w pracy. Nie mam jakichś przywilejów z tego tytułu. Zresztą nikt nie podkreśla tego faktu, że ja mam dziecko niepełnosprawne.
No tak, ale czasami zwyczajnie po ludzku gdzieś tam są pewnie sytuacje, że można pójść komuś na rękę.
Ale to wszystko zależy od pracodawcy. I teraz, jeśli pracodawca jest taki ludzki, to tak. Natomiast nie każdy pracodawca taki jest. Nie każdy chce widzieć ten fakt, że jest to osoba, która ma dziecko, ma jakieś swoje problemy, tak? Pracodawca chce mieć pracownika, a nie matkę, która ma jeszcze dziecko niepełnosprawne. Więc ja staram się nie korzystać z tego typu pomocy od pracodawcy, żeby
nie używać tego jako argumentu, tak?
Nie używać tego jako argumentu. Natomiast rzeczywiście, tak jak tutaj powiedziała mama, bardzo bym chciała, żeby zmieniły się przepisy, żeby się zmienił kodeks pracy, bo rzeczywiście dziecko zdrowe, 14-letnie, a dziecko niepełnosprawne, 14-letnie, to jest zupełnie inna sytuacja. Ja swojego dziecka, nawet jak będzie miało 25 lat, to być może nie zostawię samej w domu, zwłaszcza jeśli będzie chora, tak, i wymagałaby opieki. Też sytuacja, kiedy te dwa dni opieki na dziecko zdrowe do 14 roku życia jest, tak? Po 14 roku życia nie ma. A wiadomo, że w przypadku naszych dzieci nawet jeśli coś wyskoczy w szkole czy cokolwiek, to my nie mamy możliwości zostawienia tego dziecka samego w domu, bo ono sobie po prostu w domu nie poradzi. Nie zostanie tak jak zdrowy 14-latek sobie zrobi, nie wiem, kanapeczkę, zje, posiedzi te 8 godzin i poczeka na mamę. Ewentualnie bajki pogląda. No już 14 lat, nie, pogra na komputerze, tak? No. Tutaj nie ma takiej sytuacji. No i na pewno czas właśnie tego chorobowego, kiedy w przypadku zdrowego dziecka do 14 roku życia to jest bodajże chyba 60 dni płatne chorobowe. Powyżej 14 lat tam zdecydowanie jest chyba 14 dni płatne i to na wszystkich członków w rodzinie, niezależnie czy to zachoruje współmałżonek, czy rodzice, czy dziecko. Wspólnie jest 14 dni płatne, później już niestety nie. Więc tutaj ten przepis zdecydowanie uważam, że powinien się zmienić, dlatego że nasze dzieci chorują. Są to dzieci niepełnosprawne, w związku z czym po prostu już jest wpisane, że one chorują.
To jeszcze raz, pani Agnieszko, fanpage?
Chcemy całego życia.
Proszę sobie zapamiętać i zresztą na pani blogu z pewnością też wszelkie niezbędne informacje są. Chciałam was jeszcze na koniec zapytać, czy macie czasami takie poczucie, bo to już wiemy, tak? Nie lubicie być, że jakaś krzywda się wam stała, że jesteście bohaterkami i tak dalej. Ale czy macie czasami takie poczucie, że coś was ominęło w życiu?
Nie, myślę, że nie. Powiem tak, bardzo się dużo zmieniło w moim życiu, ale czy mnie coś ominęło? Nigdy nie miałam jakichś wygórowanych marzeń czy ambicji. Zawsze raczej, powiem tak, nauczyłam się cieszyć takimi drobnostkami, taką chwilą codzienną. Jeśli mogę coś realizować, ja to po prostu realizuję. Robię to szybko, bo wiem, że nie mam czasu, w związku z czym muszę szybko zrobić to, co
chcę. Każda minuta jest zagospodarowana, ta na radość również.
Więc nie mam, nie odczuwam braku, że coś mnie ominęło.
Nie stawia raczej, się pani w sytuacji osoby,
nie. Raczej właśnie poznałam dużo nowych osób, znalazłam się w nowych sytuacjach, dużo odkryłam w sobie nowych jakichś talentów w związku z tym.
Jest się z czego budować.
Ja czuję się spełniona w tym momencie.
Ja też nie mam takiego poczucia, chociaż przyznam, że z mężem marzymy, bardzo, bardzo marzymy o takiej chwili, kiedy będziemy mogli wyjechać na przykład sami na 3 dni gdzieś na wakacje, żeby Franek funkcjonował na tyle dobrze, żebyśmy mogli go zostawić z kimś z rodziny, na przykład sam. To jest no takie nasze marzenie. Nie chcę mówić, że to nas omija, bo na przykład rodzice dzieci zdrowych mogą już na tym etapie, jak mają dzieci, tak? No, bo to nie mamy dwóch żyć, więc ja nie wiem, co ja bym mogła stracić. Tak jak pani, widzę, ile zyskaliśmy, ile się zmieniło, ile rzeczy robię, których nigdy w życiu bym nie zrobiła, gdyby Franek był dzieciakiem zdrowym.
Napisała pani książkę, gdyby nie Franek?
Nie. Właśnie.
Pani Magda, Monika? Macie czasami takie refleksje, czy również was omijają szerokim łukiem, bo w ogóle to nie jest sytuacja na takie zastanawiania się.
No ja też raczej się nie zastanawiam. Ja marzenia dostosowuję do sytuacji i żyję chwilą i bliską przyszłością. Nie planuję niczego najdalej na 2 tygodnie, bo po co się rozczarować. I też bardzo dużo się nauczyłam. Nauczyłam się bardzo wiele o sobie. Jak potrafię się spiąć, jak potrafię w trudnych sytuacjach, takich naprawdę trudnych, zagrażających życiu mojego dziecka, nie wpaść w panikę, tylko się ogarnąć i po prostu zadaniowo pewne rzeczy robić. Nie spodziewałam się pewnych takich po sobie zachowań, a jednak...
Ja nie wiem, może teraz dopiero, bo tak już któryś raz mówię, że Julka ma już 18 lat, więc to jest taki przełomowy etap, więc takie refleksje się pojawiały. No nie wiem, co bym osiągnęła, co bym robiła, gdyby Julia była zdrowa. Na pewno coś tam może mnie ominęło, no trudno mi powiedzieć co. Natomiast no, to ona jest niepełnosprawna, nie ja. I jeżeli mam jakiś, nie wiem, żal do życia czy coś, to bardziej o to, że ona nie może w pełni korzystać z tego życia, no bo ja jakieś tam swoje życie miałam, tak, czy mam dalej, natomiast jeżeli właśnie mówię, jeżeli jakiś taki żal się pojawia, to tutaj w tym kierunku.
Bardziej w kontekście dzieci. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Dziś temat kobieta, matka, pracownik, opiekunka. Rozmawiałyśmy o tym, czy mamy dzieci specjalnej troski mają szansę na samorealizację w jakimś wymiarze. Na pewno to, co wywalczyłyście sobie same i to, co walczycie każdego dnia. No i końca tej walki raczej nie widać, tak? Już chyba jesteście w takim rytmie walczenia i to zaczyna być, zdaje się, drugą naturą. Nie wiem, czy tak czasami myślicie o sobie jako takich wojowniczkach.
Ja zawsze powtarzam, że wydzieranie i walka to są słowa o najwyższej frekwencji w słowniku rodziny z niepełnosprawnościami. Wydzieramy, walczymy, normalność, ale żeby po prostu jakoś, no, tak zwyczajnie, żeby też żyć, żeby złapać oddech.
Tak, żeby mieć uśmiech na twarzy też czasem.
Wrzucić na luz i zwyczajnie pożyć. Tego wam życzę. Dziękuję za to spotkanie. Pani Magda Meissner, dziękuję bardzo. Katarzyna Brandt, Monika Zaręba i pani Agnieszka Kosowska były dzisiaj moimi państwa gośćmi. Proszę państwa, szybciutko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną mi do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, 4 października, porozmawiamy o rekolekcjach dla małżeństw, o takich spotkaniach małżeńskich, czyli krótko mówiąc o formie takich kilkudniowego szlifowania relacji między mężem a żoną. Na czym to polega? Co można zyskać? Jakie są trudności, a jakie są korzyści? O tym już za tydzień, w środę, 4 października. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.